Psalm 19. Ja najpierw może przeczytam całość, a potem będziemy po kolei mówić o takich skarbach, które tam są. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosu. Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Na nich wystawił namiot słońcu. A ono wychodzi jak oblubieniec ze swojej komnaty, cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi je aż na drugi kraniec, a nic nie ukryje się przed jego żarem. Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę, świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. Nakazy Pana są prawe, radujące serce, przykazania Pana czyste, oświecające oczy. Bojaźń Pana jest czysta, trwająca na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie są słuszne. Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota. I słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. Także Twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę. Lecz kto dostrzeże własne błędy, oczyś mnie z tych, które są ukryte przede mną. Chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wszelkiego przestępstwa. Niech będą Ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca. Panie, moja skało i mój Odkupicielu. Czasem nam się wydaje, że popatrzymy się na naszych na przykład bliskich, na różnych ludzi, z którymi rozmawiamy i tak wygląda na to, jakby nic do nich nie docierało. Chcemy im głosić Ewangelię, a oni po prostu są głusi, zamykają uszy i słyszeć nie chcą. I wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście będziemy mogli kiedyś do nich coś takiego powiedzieć, co ich przekona. A z drugiej strony może nawet zapominamy czasem, że przecież Bóg mówi do nich cały czas. I na początku tego psalmu właśnie o tym jest napisane, że niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. I dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzy. I nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosu. Czyli krótko mówiąc, nie ma człowieka, który nie widzi Bożego stworzenia i tak naprawdę nie ma wymówki, dlatego że Bóg mówi do każdego człowieka na wszelkie możliwe sposoby. Rzeczywiście tak jest, jak się siostra modliła przed chwilą, że Pan Bóg jest w stanie powiedzieć do każdego człowieka w każdym miejscu, jeśli tylko on ma otwarte serce i jeżeli tylko chce przemyśleć sobie cokolwiek. W liście do Rzymian na początku w pierwszym rozdziale jest napisane dokładnie o tym. To jest pierwszy rozdział, 18 werset i dalej. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. I zapominamy czasem o tym, że to nie jest tak, że, bo to nie jest tak, że Pan Bóg siedzi i nic nie robi w tej sprawie. I gdybyśmy sobie przypomnieli nasze nawrócenie, nasze zbawienie, coś w nas drgnęło, coś nas pociągnęło, Pan Bóg pracował, dał nam w ogóle sumienie, dał nam oczy, dał nam uszy i sam fakt ten jest cudem. To, że ma do czego przemawiać, czyli ma nadajnik, ale dał nam odbiornik. I mówi do ludzi przez sam fakt, że stworzył, przez sam fakt, że to słońce krąży i są takie świadectwa ludzi, którzy mieli przemyślenia na temat stworzenia właśnie i zaczęli szukać Boga i on im się po prostu objawił. Dlatego pamiętajmy o tym, że Bóg pracuje nad tymi naszymi krewnymi, pracuje nad tymi naszymi, nie wiem, dziećmi, rodzicami. To nie jest tak, że On milczy. I my możemy w odpowiednim momencie coś powiedzieć, ale czujemy bezsilność i zapominamy właśnie o tym, że to Bóg pracuje. Jeśli tylko oni nie będą zatrzymywać tej prawdy w nieprawości, to on ich dotknie. Bo każdy ludzi, który został narodzony, to światłość ich oświeca, tak jak pisze apostoł Jan w Ewangelii, że światłość, która przyszła na świat, oświeca każdego człowieka, który się urodził. Więc wszyscy mają wszystko, co jest potrzebne. Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Czyli słowa, które głoszą chwałę Boga. Niewypowiedziane. Niedawno widziałem, bo ktoś się zajął tym, żeby przerobić to, co jest widzialne jako fale dźwiękowe, przerobić na fale, znaczy jako fale widzialne w kosmosie, przerobić na fale dźwiękowe. Jest nawet taki kanał na YouTubie, który pokazuje, w jaki sposób to zostało przerobione. Jak się tego słucha, to wychodzi muzyka. Czyli zdjęcie, które pokazuje galaktykę, zostaje przerobione na fale dźwiękowe. I jakbyście to sobie kiedyś zobaczyli, to z tego wychodzi muzyka. Także to, co jest w stworzeniu Bożym, to jest rzecz niesamowita zupełnie. I tylko odrobina zastanowienia zacznie skłaniać człowieka do szukania Boga. Tylko musi chcieć. I dalej jest napisane, że słońce wychodzi jak oblubieniec ze swojej komnaty i cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. W innym tłumaczeniu, w tym dosłownym, tam jest taka opcja tłumaczenia, że ono cieszy się jak dobry zawodnik, który rozpoczyna bieg. I to też jest taka rzecz, która jest poboczna w stosunku do głównego wątku, ale my uczestniczymy w biegu. I Paweł o tym wyraźnie pisze, że to jest taki bieg, który chce dokończyć, chce go w odpowiedni sposób prowadzić. I pytanie jest takie, czy my się cieszymy na przykład na to, że my w tym biegu uczestniczymy. Bo ten bieg w ogóle został nam dany po to, żebyśmy zaczęli i po to, żebyśmy uczestniczyli i po to, żebyśmy ukończyli. I teraz jakbyśmy porównali to wszystko z ludźmi, którzy w tym biegu nie uczestniczą, no to oni nie zaczęli, ale oni nie mają czego kończyć. I oni skończą zupełnie gdzieś indziej, bo nawet tego biegu nie podjęli. Są tacy, którzy nie chcą go podjąć, bo uważają, że jest zbyt trudny, ponieważ nie rozumieją, że ten, kto biegnie, nie biegnie sam. I pytanie jest takie, czy my się cieszymy tym biegiem, jako zawodnik. Czy my się cieszymy tym, że nie jesteśmy sami w tym biegu? Bo w tym biegu będą trudności, będą przeszkody, my się będziemy męczyć, ale warto. Warto, bo Bóg jest dobry i pozwoli nam skończyć, jeśli tym nie będziemy mu przeszkadzać. Dalej jest napisane w tym psalmie, że słońce wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi je aż na drugi kraniec, a nic nie ukryje się przed jego żarem. To jest tak, jak oni to rozumieli. Tam jest w czwartym wersecie, że rozchodzi się po całej ziemi zasięg tych słów, potem jest, że na krańce świata ich słowa, a w szóstym wersecie jest napisane, że wyrusza z jednego krańca nieba i obchodzi je na drugi kraniec. To jest i kraniec świata, i kraniec nieba, to jest po prostu horyzont. Ja sobie czasem myślałem, że kraniec nieba, jak jest napisane gdzieś tam w 5 Mojżeszowej czy gdzie indziej, to jest taka hiperbola, która mówi o tym, że coś się stanie w niebie, ale najprostsza rzecz, jaką oni rozumieli wtedy, to jest to, że to jest po prostu horyzont, czyli jak najdalej, na ziemi. Czyli z jednego krańca nieba aż po drugi i na tych wszystkich krańcach ziemi, gdzie są ludzie, to słońce jest widoczne. I to ono jest dowodem. I to wszystko, co jest na niebie, jest dowodem tego, że Bóg działa. Także nie jest tak, że do tych naszych znajomych, nawet zatwardziałych, nic nie dociera. Nie składajmy, że tak powiem, broni w tej sprawie. Kiedyś, pamiętam, niedawno siostra się pytała, czy jest taka taki wprost nakaz czy stwierdzenie, żeby się modlić za osoby niewierzące, jest wprost list do Rzymian, 10 rozdział na początku. Paweł pisze: bracia, pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie. Czyli modli się Paweł za zbawienie swojego narodu, Izraela, i jak przeczytamy kontekst, a czytamy ostatnio, to ten kontekst mówi, że to są niesamowicie zatwardziali ludzie, a Paweł się za nich modli. On wie, jaka jest przyszłość tego narodu, ale też nie wszyscy do tej przyszłości, że tak powiem, dotrą. Mnóstwo ludzi się nie nawróci, to jest też prawda. A jednak on się za nich modli. I my czasami widzimy zatwardziałość naszych bliskich i ręce nam opadają i przestajemy się za nich modlić. A jednak Paweł mówi: róbcie to. Prorocy mówią, że są ludzie, którzy powinni stać w wyłomie i tego nie robią. I nie wiemy nigdy, co się stanie, co poruszy tych naszych ludzi. Modlimy się czasem, żeby nie musiały to być rzeczy zbyt bolesne, bo trudno nam nie będzie na nie patrzeć, a z drugiej strony jest to rzecz, która jest czasem niezbędna. I to naprawdę trudno nam przechodzi przez usta z moją żoną, żeby modlić się o naszych bliskich, którzy są tak bardzo zatwardziali, żeby musieli doznać cierpienia, żeby się nawrócić. No i czasami nie ma innego wyjścia. Jest to bardzo trudne i dla nas bolesne. Ale co zrobimy? No najważniejsze jest to, żeby się tamci ludzie skruszyli. Dalej jest napisane o... Już zaczyna autor pisać coraz bliżej o sobie. Mówi najpierw o tym, że... Najpierw mówi o tym, że jest coś takiego, co Bóg daje wszystkim i co widzą wszyscy i dlatego wymówki nie mają. A potem mówi o prawie, które dostał on. Prawo Pana jest doskonałe, nawracające duszę, świadectwo Pana pewne, dające mądrość prostemu. On ma przed sobą coś, co jest nazywane objawieniem szczególnym. Najpierw jest napisane o objawieniu ogólnym, dla wszystkich. A on ma przed sobą Słowo Boże. I mówi, że ono jest doskonałe, że ono potrafi nawrócić duszę. I ono daje mądrość prostemu. To jest bardzo zastanawiająca rzecz, dlatego że Bóg chce mówić do ludzi, którzy są prości, niekoniecznie wymaga właśnie wielkich teologii, izmów jakichś, niesamowitych słów. On chce mówić do ludzi prostych i Pan Jezus, jak przyszedł, to też mówił, żeby do Niego przyszli prości ludzie, dlatego że On chce ich ogarnąć, chce, żeby do Niego przyszli ci, którzy są obciążeni. Bo Ojcu się tak upodobało, żeby objawić swojego Syna prostym ludziom, którzy nie mają jakichś niesamowitych zdolności intelektualnych, a Paweł z kolei mówi o tym, że Bogu się upodobało zawstydzić kogo? Zawstydzić mądrych, tak? To jest 1 Koryntian, rozdział 1 albo 2. Przeczytamy to. Że Bóg nie ma upodobania, tak jak w psalmie jest napisane, w goleniach męża, nie ma upodobania w sile rumaka, to w ogóle nie o to mu chodzi. To jest rozdział 2 pierwszego listu do... Nie, 1 i 2. Pierwszy rozdział, werset 20 i dalej. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badasz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem. Lecz dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa moc Bożą i moc i mądrość Bożą. Głupstwo bowiem, Boże bowiem, jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnych, urodzonych. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, żeby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz, aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało. I to jest niesamowite, że Pan Bóg postanowił się skłonić do człowieka i zrobił coś, co jest sprzeczne z naturalnym pragnieniem. To znaczy, ci, którzy są mądrzy, muszą zobaczyć, jak bardzo są głupi. Jak bardzo nisko muszą się skłonić, żeby przyjąć Bożą łaskę. A z kolei ci, którzy są niskiego stanu, niskiego pochodzenia, ci, którzy są mniej intelektualnie na przykład wyrobieni, oni dostają coś, na co tamci nie mogą się doczekać, bo szukają gdzieś indziej. I Paweł mówi w liście do Rzymian też o tym, że Izrael szukał, ale szukał niemądrze. Popadł we własną mądrość, chciał znaleźć coś według prawa, ale chodziło o to, żeby dostał według łaski. I Paweł mówi, ja bracia do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. No i tak jest po prostu, że Bóg chce działać w nas swoją mocą, a nie ludzką mądrością. I dlatego piękne jest to, że człowiek w prostocie serca zwraca się do Boga. I najpiękniejsze są świadectwa ludzi, którzy właśnie szukali nie poprzez wielkie filozofie, tylko w prostocie skłonili się przed Bogiem. Nawet zrozumieli, że to słońce, które krąży, to musi ktoś za tym stać. Ja niedawno widziałem świadectwo takiej kobiety, która była zatwardziałą ateistką, wychowała się w ateistycznej rodzinie i była nawet w jakimś takim na uniwersytecie chrześcijańskim, ale ponieważ podważała wszystko, co można było podważyć, to zdecydowała się pójść na jakiś ateistyczny uniwersytet. No i tam oczywiście znalazła wszystko, co chciała, to znaczy przekonano ją o ewolucji, przekonano ją o tym, że każdy człowiek to jest zlepek przypadkowych jakichś tam komórek, które się przypadkowo utworzyły. No i była przekonana, że to jest prawda. Miała takich ulubionych profesorów, którzy uważali na przykład, że aborcja to jest coś takiego, że no, moralnie jest lepiej zabić dziecko dokonując aborcji, niż zabić dorosłą świnię, ponieważ, dosłownie tak powiedziała, ponieważ to dziecko ma mniej świadomości niż świnia. I wszystko było dobrze i wszystko się układało do momentu, kiedy nie urodziła dziecka. I kiedy urodziła dziecko, mówi, że popatrzyła na to dziecko i po prostu coś w niej pękło. Stwierdziła, że to jest niemożliwe, to co ona słyszała. I dotarło do niej coś, czego ona nigdy w życiu nie myślała o tym nawet. Bo zaczęła się zastanawiać, skąd ona to ma, to uczucie do dziecka. Skąd ona się bierze. Czyli dotarło do niej coś, co Bóg daje naturalnie każdemu człowiekowi, nawet ateiście, i się nawróciła. Bo zaczęła myśleć. I my czasami nawet dobrze by było, gdybyśmy się właśnie modlili w ten sposób o tych naszych ludzi dookoła, tych bliskich, żeby Bóg do nich dotarł nawet w sposób, który dla nich będzie zaskakujący. Chociażby poprzez stworzenie. Dalej psalmista mówi, że on czyta prawo i że te nakazy czy prawa są prawe, radujące serce, oświecają oczy, a bojaźń Pana jest czysta, trwająca na wieki. I to, co my znajdujemy w Słowie Bożym, to jest dokładnie to. Pytanie, czy my z tego korzystamy. Bo nie wiem, czy macie czasem takie wrażenie, że wszystko już przeczytaliście i dopiero po jakimś czasie, jak się zaczynamy modlić, żeby Bóg nam znowu obudził czy ożywił serce, to się okazuje, że znowu czegoś nie wiedzieliśmy i to zaczyna być radujące. To zaczynamy się z tego cieszyć, że znowu coś ożyło, znowu Słowo Boże ożyło w naszych sercach, w naszych oczach. I to prawo potrafi nawrócić duszę. I dalej jest napisane, nakazy Pana są prawe, radujące serce, przykazania Pana czyste, oświecające oczy. Dawid to nie był człowiek, który czytał pismo w sposób legalistyczny. To był człowiek, który się nim cieszył. On był człowiekiem według Bożego serca, więc jak on czytał Słowo Boże, to nie czytał tak, jak czytali faryzeusze na przykład. To nie był dla niego zestaw przykazań i przepisów, tylko to było dla niego serce Boże, które się ukazywało w tym, co czytał. I dlatego daje mądrość prostemu, a bojaźń Pana jest czysta i ona jest początkiem wszelkiej mądrości. I ona trwa na wieki. I kiedy zgrzeszył Dawid z Batszebą, to w 51 psalmie jest taki moment, kiedy to przeczytamy to może, 51 psalm. On pokutuje w tym psalmie, kiedy Natan do niego przyszedł i mówi coś takiego. Szósty werset. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Daj mi usłyszeć radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. A w czwartym wersecie jest napisane: przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Czyli żeby Twoje słowo okazało się sprawiedliwe, żebyś Ty okazał się sprawiedliwy, że Twój sąd, żeby okazał moją niesprawiedliwość. Bo uczyniłem zło na Twoich oczach. I tu przechodzimy do następnego fragmentu tego psalmu, 19, gdzie mówi psalmista tak, że bojaźń Pana jest czysta, trwająca na wieki, sądy Pana prawdziwe, wszystkie są słuszne. Czyli jeżeli sądzisz mnie, Boże, jeżeli zaglądasz do mojego serca, to wtedy ja wiem, że Ty jesteś sprawiedliwy. I ja mogę się nawet cieszyć z tego, że Ty tam zajrzałeś, chociaż nie było mi łatwo. Dlatego w 51 psalmie jest właśnie napisane, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Te sądy są dlatego bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. Czyli ja chcę, żeby Bóg zajrzał do mojego serca i to jest dla mnie bardzo ważne, pożądane, słodkie i cenne. Także Twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę. 12 werset. Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną. I tu zaczyna się końcówka, która jest taka bardzo, bardzo życiowa. Dlatego, że nie zawsze chcemy dostrzegać własne błędy. I mówi Dawid, oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną. Chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wszelkiego przestępstwa. I kiedy czytamy raz, 12 werset, że pewnych rzeczy nie widzimy, więc dobrze by było Pana po prostu poprosić o to, żeby nam je pokazał. Może ich nie widzimy dlatego, że przeoczyliśmy, może dlatego, że nie chcemy ich widzieć. Ale on mówi najpierw o prawie, a potem mówi o tych błędach, które są, czy grzechach, które są ukryte i tych, które są zuchwałe. W prawie była taka kategoria, jedna i druga, i mamy tu nawet odnośnik, to jest 4 Mojżeszowa, 15 rozdział. Warto do tego wrócić. 4 Mojżeszowa, rozdział 15. I to jest werset 28. A wcześniej od 24. I Jeśli popełniono ten błąd nieświadomie przez zgromadzenia, to całe zgromadzenie złoży jednego młodego cielca na całopalenie, na miłą woń dla Pana, wraz z jego ofiarą pokarmową i ofiarą z płynów według zwyczaju, oraz jednego kozła ze stadą na ofiarę za grzech. A kapłan dokona przebłagania za całe zgromadzenie synów Izraela i będzie im przebaczone, gdyż stało się to nieświadomie. A oni przyniosą Panu swoją ofiarę na ofiarę spalaną i swoją ofiarę za grzech przed Panem. Za swój błąd. I będzie przebaczone całemu zgromadzeniu synów Izraela i przybyszowi, który mieszka spośród nich, ponieważ cały lud popełnił to nieświadomie. A jeśli tylko jedna osoba zgrzeszy nieświadomie, wtedy przyniesie roczną kozę za ofiarę za grzech. I kapłan dokona przebłagania za człowieka, który zbłądził, grzesząc wobec Pana nieświadomie. Dokona za niego przebłagania i będzie mu przebaczone. Będzie jedno prawo dla tego, który grzeszy nieświadomie, zarówno dla rodowitego mieszkańca wśród synów Izraela, jak i przybysza, który mieszka pośród nich. Lecz człowiek, który bezczelnie zgrzeszy świadomie, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz, znieważa Pana, człowiek ten zostanie wykluczony spośród swego ludu. Wzgardził bowiem słowem Pana i złamał jego przykazanie. Taki człowiek musi zostać wykluczony, na nim ciąży jego nieprawość. I Dawid odwołuje się do tych dwóch rzeczy. Czyli mówi, kto dostrzeże własne błędy, oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną, chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będzie nienaganny i wolny od wszelkiego przestępstwa. I my czasami robimy tak, że przyglądamy się, czy tam mamy, znamy pewne rzeczy, które są uchybieniami, one są błędami, one są takimi grzechami, do którymi łatwiej się nam przyznać. Przychodzimy, przepraszamy, bo mamy krew, która nas obmywa. To już oczywiście nie są tamte ofiary. Ale do tego się łatwiej przyznać. I my w tym momencie sobie tak żyjemy, jakbyśmy byli rytualnie czyści. Tak przekładając na to, co tam było. Rytualnie czyści. Ale pytanie jest takie, czy my chcemy, żeby Pan Bóg zajrzał tam głębiej i zobaczył, czy jest coś, co jest w nas bezczelne. Czy przypadkiem nie jest tak, że my idziemy drogą i wszystko jest fajnie, wszystko jest proste. Natomiast Dawid się bardzo prosił, żeby Bóg go chronił od zuchwałych grzechów, od takich grzechów, które stanowią pogardę dla Słowa Bożego. I nie wiem, czy tak macie czasem, ale dobrze jest się przyjrzeć sobie, że no tak, wiem o tych małych sprawach, które ja pokutuję, przepraszam, wiem, że to jest mi odpuszczone i teraz idziemy dalej. Ale oprócz tych małych spraw mogą być również i większe. I dobrze by było, żeby naprawdę cieszyć się z tego, że Pan Bóg zagląda do naszych serc, docenić to, że to powoduje w nas bojaźń i widzieć w tym wartość. I cieszyć się z tego, że Pan Bóg mówi, dobrze, ale zbliżasz się do rowu, bo idzie się drogą dobrze, ale ty skręcasz. Skręciłeś, miesiąc temu skręciłeś o centymetr. Jest już kilometr dalej i ty się zbliżasz do rowu. Czy ty masz tego świadomość, że idziesz i możesz zaraz upaść? Dzisiaj niestety wielu wierzących zaczyna żyć bezczelnie i nawet tego nie widzi. Ponieważ nie ma bojaźni. I to, co Dawid mówi, to właśnie wziął z tego, co przeczytał wcześniej. Że prawo jest po to, żeby nas przekonywać o rzeczach, które są niewielkie, ale również, żeby nas chronić przed tymi, które mogą być poważne. Więc dalej pisze, aby nie panowały nade mną te zuchwałe grzechy. Żebym nie był bezczelny wobec Boga, żebym nie grzeszył z podniesioną ręką. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, tam wersety 10, rozdziały 9, 10, 11, one mówią o ludziach, którzy właśnie mogą grzeszyć ręką podniesioną, czyli grzeszyć bezczelnie. Ale kiedy jesteśmy blisko, kiedy chcemy, żeby Pan Bóg nas przekonywał, kiedy doceniamy to, co mamy przed sobą, kiedy myślimy nie tylko o tym, co jest drobne, ale jeszcze prosimy, Panie, zajrzyj w to nasze serce, żebym ja zobaczył, czy ja nie zbliżam się do czegoś, co jest bezczelne, to jesteśmy bezpieczni. I dalej dlatego mówi Dawid, wtedy będę nienaganny i wolny od wszelkiego grzechu. Czyli wtedy będę żył tak, jak później pisze Jan, żeby chodzić w światłości i żeby pozwolić Panu, żeby nas oczyszczał z wszelkiej nieprawości. Wtedy będziemy mieli społeczność z Nim, społeczność między sobą. To jest pierwszy rozdział pierwszego listu Jana. Jeżeli tak żyjemy, to zejście do rowu nam nie grozi. Jeżeli żyjemy tak w sposób wierny, jeżeli przychodzimy do Pana, jeżeli się cieszymy z tego, co jest dookoła, jeżeli prosimy Go, żeby zajrzał tam głębiej, wtedy nie żyjemy życiem płytkim, tylko mamy z Nim głęboką relację. Bo tak przekładając to znowu na życie, na przykład małżeńskie, to łatwo jest pewne rzeczy powiedzieć żonie czy mężowi, bo to mało kosztuje. Ale trudniej jest dać sobie gdzieś tam wejść do głębi serca i zajrzeć, czy przypadkiem nie ma czegoś głębszego, co ja robię przeciwko mężowi czy żonie. A może nas to kosztować więcej, jeśli chodzi o życie małżeńskie czy nasze relacje. I końcówka psalmu mówi: niech będą Ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, Panie moja skało i mój odkupicielu. I tu wróćmy do tego początku psalmu, bo wielu z nas jest w tej chwili obciążonych tak bardzo, że nawet nie mamy czasu się porządnie pomodlić. I ponieważ Bóg nawet swoim stworzeniem nam pokazuje, jaki jest wspaniały, to czasami jak nie możemy, bo nie możemy pójść na spacer, nie jesteśmy w stanie, idziemy i po prostu, nie wiem, jedziemy samochodem, mamy chwilę czasu, żeby się pomodlić. Ale jeżeli ta chwila będzie szczera, to naprawdę Bóg to uzna, pobłogosławi. Nawet jeśli mamy rozmyślania serca, nawet jeżeli tych miłych słów, które będą miłe Bogu, będzie niewiele, to On naprawdę jest w tym wszystkim. I nie wymaga od nas nie wiadomo czego. Po prostu rozumie, jaka jest sytuacja. I dlatego kończy się ten psalm słowami: Panie moja skało i mój odkupicielu. On jest zawsze skałą i odkupicielem naszym, bez względu na to, czy my mamy tylko moment, żeby podziwiać to stworzenie i podziękować za to Bogu, czy my mamy akurat moment, kiedy możemy parę dni pościć, kiedy możemy się modlić głębiej. Zawsze jest. I zobaczcie, ten psalm cały czas mówi o rzeczach, które są gdzieś tam na niebie, o tym, co jest przed nami w Słowie Bożym, o tym, co jest w naszym sercu i o tym, co może być też w naszym umyśle, jak się modlimy i myślimy o różnych rzeczach przed Panem. I o takiej relacji, której Pan Bóg oczekuje. To znaczy, idźmy tą drogą, idźmy prostą drogą, bo na tym nie zabłądzimy, ale nie, jeżeli mamy ten, że tak powiem, odchył od tego, tej prostoty, to dajmy się Panu napomnieć, żebyśmy za kilometr nie zbliżyli się do rowu. Ponieważ bojaźń Boża jest początkiem wszelkiej mądrości i poznania. I naprawdę Pan Bóg będzie z nami, jest z nami i będzie nam błogosławił w takim życiu, w takiej drodze. Amen.